Tu mamy pędzle. Tu masz takie, a zieleń też jest piękna. Czerwień, jaka ta jest piękna czerwień. Te pigmenty to jest tylko do wosku, to nie jest makijaż. To mieszam to z woskiem, widzisz?
Widzę, choć nie dowierzam własnym oczom, obserwując, jak pigment wnika w wosk. Wosk mięknie, skwierczy i z czasem zamienia się w kolejną głowę. Twarz powoli wyłania się z bezkształtnej bryły, jeszcze bez wyrazu, ale już przecież jest.
Każda głowa ma swoje przeżycie, swoje tęsknoty, no nie wiem, smutku, radości.
I to wszystko jest, to jest pełny wosk?
Nie, ja szyję sobie tak.
Czyli jest stelaż, potem filc to i jest dopiero na to wosk.
Na to właśnie maluję, ręcznie maluję, 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 aż do 2 centymetrów wosk.
Tych głów w pracowni są setki. Oglądam je uważnie. Każda z nich jest inna, a jednocześnie wszystkie wydają się takie same. Schematyczne dziurki oczu, garb nosa, kreska ust. Takie woskowe wydmuszki człowieka z przyklejoną emocją.
Olbrzymie głowy.
Ale one też są takie dosyć zdeformowane,
tak,
te głowy.
Tak, no wszystkie są zdeformowane. My jesteśmy wszyscy zdeformowani, więc każda ma swój charakter. Więc
przerażone są
przerażone,
też.
Przerażone, mniej przerażone są śmieszne. Mam też takie fajne śmieszne, które uwielbiam, które są całe białe. Ale nie chcę mi się wyciągać. My są tutaj, są bardzo śmieszne.
O czym jest sztuka? Czy jest sens oddzielać ją od życia osoby, która ją tworzy? W tej podziemnej paryskiej pracowni z ogromnymi świetlikami w suficie odpowiedź nie jest teorią. Jest materią, która domaga się nieśmiertelności.
A ten wosk jest z jednej strony miękki, organiczny, a z drugiej strony wosk się też kojarzy z czymś martwym.
Tak.
Z maską pośmiertną,
a no
woskową.
Tak, tak, to też jest prawda. No. Mi się wydaje, że artysta to jest osoba, która szuka jakiejś prawdy albo wyszukuje coś, co nigdy nie znajdzie. Na przykład tak się zastanawiamy, co jest po śmierci. Czy naprawdę Bóg istnieje, czy jesteśmy sami, a może nic nie ma, więc tak zbieram to wszystko, co mnie męczy. No tak, moja mama zmarła bardzo wcześniej, więc i też byłam przy tym. Krystian też zmarł w sytuacjach, które były bardzo nieprzyjemne, które mi bardzo to zostało, bardzo cierpiałam. Tylko Krystian nigdy nie przygotował swojej śmierci. Zawsze żył jeden dzień za dniem, bardzo dużo pracował, ale on nie przygotowywał nigdy swojej śmierci, więc on tak mówił o śmierci, ale tak brał tą śmierć, że jemu się nic nie stanie. No i to było przez 21 lat, że jego brat umrze, że siostra jego umrze i tak jak coś było źle, to w tym samochodzie tylko były takie lęki jego, które mówił, a ja mówię, nie, nikt nie umrze, bo on zawsze mówił, że wszyscy poumierają i on zostanie sam. On się bał samotności, żeby nie zostać sam, żeby nie przeżywać śmierci swoich bratów, siostry, mnie na przykład czy coś. On się tego bał, ale on nigdy się nie zastanawiał, że to może być odwrotnie. I ja to w samochodzie mu powiedziałam, a to wiesz co, ty tak mówisz, a to może być odwrotnie, że ty możesz umrzeć wcześniej niż twój brat, co ma nawet 96 lat, a on miał 77. Krystian. Umarł pierwszy, a jest najmłodszy. Więc to też taka jest dziwne, że on nigdy nie mówił, że o, źle się czuję, że może mi coś się stać, tylko co innym może się stać i jak on będzie cierpiał, jak inni odejdą. Ale to nie było odwrotnie, jak my będziemy cierpieć, jak on odejdzie.
ci, którzy odchodzą, pamiętają miłość. Ci, którzy zostają, rozpacz. Krystian Boltański przez lata nagrywał bicie ludzkich serc i zrzucał na gigantyczne stosy zużyte ubrania, w których zachował się zapach lęku i cierpienia. Angelika Markul ustawia w galeriach odcięte pniaki woskowych głów. Ból, rozpacz i konieczność dalszego istnienia po stracie. Czy o tym jest sztuka?
A czyli teraz bardzo się boję słuchać serca. Bez bólu umrzeć, zasnąć, jak księżniczka, jak moja mama zasnęła, tego się nie boję. Ale cierpieć, jak Krystian cierpiał i umierał, tego się boję.
Ce qui m'intéresse sont toujours des inconnus et des anonymes. Je n'ai jamais travaillé avec ou sur des célébrités. Je pense que chacun de nous est totalement unique et pour ça extrêmement important.
Mówił bardzo tak delikatnie, nie szybko, tak bardzo tak spokojnie. Bardzo. I on zawsze mówił jedną rzecz, że osoby, które zmarły, które już nie istnieją, jak przestaniemy o nich mówić, czy myśleć, czy rozmawiać, to dopiero oni dopiero nie będą istnieć. Ale rozmowa o osobie zawsze
przywołuje jej obecność.
Tak, że jest, że rozmawiamy o tej osobie, to znaczy, że żyje razem z nami, co nie?
Et effectivement, qu'est-ce qu'une vie? C'est de date et ce petit tiret, c'est ce qu'on retrouve dans les dictionnaires, dans les cimetières, et ça se résume à cette petite barre.
Niepamięć, kruchość, nieśmiertelność. Może sztuka jest próbą przedłużenia oddechu, a może tylko zapisem istnienia.
No chyba i są i duże kartony, i małe kartony. Tu mamy też jeden mały karton z dwoma kartonami. Ja potem to zszywam wszystko i mamy tutaj piękną rzeźbę. Nie mogę tego rozwinąć, ale tutaj widzisz, co nie? One są zamknięte w takim tym opakowaniu. Tu masz oczy, i tu masz buzię, tu masz, zobacz, tu masz głowę. Z wosku jest też.
Tylko już tutaj w tym takim pięknym granatowym kolorze.
Tak. Tak, i tutaj masz pełno tych rzeźb, zobacz, tu jest z tyłu, masz taką rzeźbę, taką, tu masz taką, te duże mam głowy.
Chodzę między setkami foliowych pakunków, w każdym z nich jedna woskowa głowa. Któregoś dnia ta ciągle rozrastająca się kolekcja pojedzie na wystawę, aby stanąć na tle filmu o niepoliczalnej garderobie Céline Dion.
Mamy taką całą wielką scenę, olbrzymią właśnie tych głów. Potem mamy scenę tego obrazu. Mamy też film.
Co to ma przedstawiać?
To ma przedstawiać właśnie akumulację. Akumulacja właśnie, jak człowiek żyje z tą akumulacją. Na przykład książek, butów, ubrań. I też mi się włączyła Céline Dion, bo Céline Dion ostatni raz widziałam jej program i ona pokazywała te swoje hangary, gdzie są samoloty
magazynów,
ale to jest taki hangar, taki większy niż magazyn, wszystkich rzeczy, które akumulowała przez całe swoje życie. I jest ich tysiące, ich jest miliony, na przykład jest miliony butów, te stroje, w ogóle to jest coś niesamowitego. Ja pragnę, teraz pracujemy, żeby wejść do niej, po prostu zrobić film właśnie o jej tej całej akumulacji, całej swojego życia, tych wszystkich scen, co grała, co śpiewała i zrobić na ten temat film, bo uważam, że każdy człowiek jest kolekcjonerem czegoś, więc to mnie bardzo zainspirowało, że kolekcjoner pragnie zawsze kupić coś, jeszcze mieć
więcej,
że właśnie on nie ma jakby
hamulców.
On musi, pragnie, on po prostu musi mieć jeszcze jedną. I co się właśnie robi z moimi głowami, że 300-400 głów, które leżą jeden na drugim. cały czas ja je wykonuję. Jeszcze jedną. I to jest takie nieskończona rzeźba. Jestem osobą, którą nigdy nic nie kończy i cały czas jakby coś się muszę wykonywać, muszę robić, muszę tworzyć, więc jestem nigdy niezadowolona z siebie. To jest taka praca, która będzie jakby szła przez całe moje życie.
Gromadzenie, posiadanie, dodawanie i mnożenie nie ma końca. Czyli sztuka to obsesja, która każe nieustannie nadpisywać rzeczywistość. Ale czy samo życie nie jest też mnożeniem i kolekcjonowaniem wspomnień, zdjęć, ról, ludzi, tak, żeby nie zniknęli?
Pracuję słuchając France Culture. Uwielbiam to radio. Uważam, że to radio jest takim radiem, który mnie uczy dużo. Przez radio France Culture się nauczyłam mówić po francusku tak naprawdę, słuchając, nie? I nie oglądając filmy, ja bardziej słuchając radia. Więc wszystkie informacje znam przez radio. Mój przyjazd do Paryża był z rodziną, bo moja mama zdecydowała pojechać do Australii z całą rodziną, ale jej się nie udało, bo mój ojciec zdecydował, że on nie opuści Polski i że nie będzie mieszkał ani w Paryżu, ani w Australii, więc moi rodzice się rozwiedli. Mój ojciec po 2 miesiącach zostawił moją mamę w Paryżu ze mną, wyjechał do Polski, a ja zostałam z moją mamą tutaj, we Francji, w Paryżu. Moja mama chyba nie chciała mieszkać w Szczecinie i tam układać swoje życie. Moja mama była taką osobą, która zawsze miała jakieś wariackie plany. Też chciała być artystką, więc jej się też nie udało. Mój dziadek powiedział, że żeby być artystką trzeba mieć dużo pieniędzy, więc trzeba na razie zarabiać. Więc to się skończyło w ten sposób, jak dużo się tak kończy, co nie? Więc ja zawsze mówię, że my mamy pokolenie, które są u nas, co nie? W naszym krwi i w naszej głowie. Wszystkie nasze pokolenia, naszych rodziców, pradziadków, dziadków. I mi się wydaje, że mam coś ukrytego, co mój straszny dziadek właśnie. On chciał być artystą, malował, ale zmarł II wojna światowa z głodu. Jak Niemcy zamknęli, to był Leningrad, więc nie mógł iść do przodu. Mamy tutaj jego 2 takie rysunki, to tutaj pokażę, one tutaj są. O, tu są właśnie, tu jest właśnie, tu zawsze zwierzęta, taki lew stoi, taki żubr.
Zapada zmrok. Wpatruje się w miniaturowy obrazek fantastycznego stwora narysowanego ołówkiem na znalezionym skrawku papieru. A może na wyrwanej z notysika ostatkiem sił kartce. Wojna, głód, migracja, poniżenie i sztuka, która istnieje mimo wszystko. Czyżby w nieludzkich czasach ratowała nasze człowieczeństwo?
Na łóżku, jak on już umierał, to rysował na takich malutkich karteczkach i umierał. To był Leningrad. To już chyba się rodzisz artystą. No właśnie, rodzisz się artystą. Ja pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, miałam 6-7 lat. Nie było przecież wtedy telewizji, nie było tych kolorów, czarno-biały telewizor był. Nie wiem, skąd miałam ten pomysł, żeby bawić się nagrywania czegoś. Tutaj jest kamera, ja tutaj coś kręcę, tu uciekam, tutaj coś robię.
Ale tak na niby to było nagrywanie.
To było na niby, tak, przecież my nie mieliśmy kamery, nic, co nie? Więc to było wszystko na niby. To mnie zaprowadziło do Krystiana Boltańskiego, ale wcześniej, żeby tak powiedzieć, to było też śmieszne, bo jak przyjechałam tutaj do Paryża i przyszłam do takiej pani, która tam decydowała, jaką mam pracę wybrać w moim życiu. No i ona do mnie mówi tak, no to będzie pani kucharką, czy pani będzie szyła, czy tam jakieś coś. Ja mówię, chcę być artystką, a ona mówi, ale pani nie może być artystką, nie ma szkół dla artystów, a to było kompletnie kłamstwo, przecież jest dużo szkół artystycznych, więc ja byłam strasznie załamana i byłam obrażona i wyszłam w ogóle stąd, powiedziałam, żadnej kucharki nie będzie pani robiła ze mnie, więc będę artystką. Weszłam do szkoły architektonicznej, wnętrz, więc to mi się bardzo podobało, przez 3 lata zostałam, miałam dyplom i po tym dyplomie mogłam mieć prawo wejść do L'École des Beaux-Arts de Paris. Ja mam taką fajną rzecz, że w sobotę biorę samochód, jadę do takiej dzielnicy Siódemka, jest jedna z najdroższych dzielnic, ma wszystkie buciki i w sobotę wszystkie kartony są wyciągnięte. Tam Dior, nie Dior, wszystko. A ja wszystko zbieram do mojego małego samochodziku i jadę do domu i potem sobie układam. I się zawsze śmieję, bo zawsze jakieś gdzieś w jakiejś głowie mamy, nie wiem, jakieś buty Diora, karton Prady, tu mamy Lacoste. I tak zbieram te wszystkie kartony i mówię tak sobie, myślę, Boże, jak te rzeźby to wszystko przetrwa, to za 100 lat jak będą robić skany, to będą widzieć, jakie pod spodem napisane są marki. To jest takie śmieszne dla mnie. Więc co sobotę, jak już nie mam kartonów, jadę po takich ulicach i zbieram rano, o 8 rano wszystkie kartony. Te rzeźby też są z kartonu, te duże tam.
Aha.
Tu mamy też jeden mały karton z dwoma kartonami. Ja potem to zszywam wszystko i mamy tutaj piękną rzeźbę.
Dajmy zabrzmieć tym kartonom.
Walka, upór, determinacja w byciu sobą za wszelką cenę, na przekór wszystkim, bo tak każe imperatyw twórczy. Czyżby artysta był tylko narzędziem, a sztuka opowieścią o dziedziczeniu traumy i marzeń tych, którzy odeszli niespełnieni?
Wiesz co, właśnie nie. Ja nie, właśnie moja sztuka nie. Dla mnie to jest. Ja jestem jakby. Dla mnie to jest bardzo ważne. Zbieranie archiwów tam w tym miejscu, co byłam. To jest. Zbieranie archiwów to jest archiwum fotograficzne, które dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. W pewnym momencie czemu jest ważne? Bo to jest ta procedura tej pocztówki, która znika. My mamy zawsze taką pocztówkę, którą kupiliśmy 30 lat temu, a jakby zobaczyć teraz tą drugą pocztówkę, którą mamy zdjęcia, to już jest zmiana miejsca, które już jest innym miejscem, co nie?
Pomimo, że jest to samo.
To samo, tak.
Ale w ciągu 30 lat wygląda inaczej.
Inaczej.
Było rondo, nie ma ronda.
Powróciłam do Szczecina i zobaczyłam właśnie pocztówkę, który dziadek mi wysłał na moje urodziny, nie wiem ile lat miałam, które było stocznia, co nie? No i ja pojechałam po tylu latach, już dziadek nie żył i zobaczyłam stocznię, ale stocznia nie istnieje na przykład. I w tym momencie mówię, wow, to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby właśnie kontynuować to, co nie. To jest moja pocztówka, zawsze to mówię moja pocztówka, więc tą pocztówkę robię, jak pojechałam do Calafate i byliśmy na tych lodowcach i rozmawialiśmy z profesorami, co są na miejscu tam i już od 15 lat pracują nad tym, jak lodowcy zaginiają, to mamy te taśmy, które pokazują, że za 30 lat tutaj będą krowy i będzie zielono.
On se retrouve d'un mur gigantesque des glaciers. Et pour moi, qu'est-ce qui était important, c'est que j'ai pris le temps de les regarder. Donc en fait, les glaciers, il évoque une disparition aussi, une apparition d'une nouvelle règle qui va s'installer.
Nie będzie tych lodowców, więc ja jako artystka zostawiłam tą pocztówkę, co było w tym momencie.
Kiedy jeszcze był śnieg.
Kiedy był jeszcze śnieg i jest ten film, który się nazywa Mémoire de Glacier, co nie?
Pamięć lodowca.
Pamięć lodowca, więc ludzie sobie nie zdają sprawy, że natura jest tak silną, mocną, że jakbyśmy tu zniknęli, ta natura sobie bardzo dobrze poradzi bez nas. Mi się wydaje, że my bardziej potrzebujemy tej natury, żeby przeżyć. Bardziej w ten sposób. Nie ona nas potrzebuje, tylko odwrotnie. Bez niej nie będziemy mogli po prostu funkcjonować.
Patrzę, jak na ekranie w szalonym tempie migają zdjęcia lodowcowych rozpadlin. graficznych ujęciach kruszające bryły lodu odsłaniają skalne osuwiska. Ukryte w niszach kolumbarium żółte głowy przodków patrzą beznamiętnie, pustymi woskowymi oczyma na rozpad pradawnego porządku świata. Przemijanie, odchodzenie, zanikanie, nieuchronna zmiana. Sztuka dokumentuje, zatrzymuje, ocala. Zmaga się z tyranią czasu, jest jak pocztówka do przyszłości. Szli tędy ludzie. To kiedyś istniało. Czyli sztuka może być archiwum pamięci przyszłego świata.
Mamy taką, mamy tutaj bibliotekę, co nie, książki, które uwielbiam. Tu moje są takie małe książeczki moje, które gdzieś tam powydawałam. Tu mamy taką małą kolekcję książek Krystiana Boltanskiego z takich super archiwum. Krystian Boltański był mężczyzna mojego życia, można powiedzieć. Dużo, dużo współpracowaliśmy razem. Też kręciłam dużo filmów dla niego, bo ostatnie prace były jego filmy, co nie? Ale wcześniej, żeby tak powiedzieć, to było też śmieszne, bo jak przyjechałam tutaj do Paryża i weszłam do L'École des Beaux-Arts, tam gdzie się robi filmy, gdzie się uczysz filmów, gdzie robisz montaż filmów, wszystkiego. I też musiałam mieć profesora, który musiał mi dać dyplom. Oczywiście się znalazłam bez żadnego profesora i moja koleżanka mówi, chodź, pójdziemy na taką wystawę Krystiana Boltanskiego. Ja nie wiedziałam, kto to jest Krystian Boltański. No i idę na tą wystawę i miałam taki szok, miałam po prostu dreszcze, szok, wyszłam cała taka strząśnięta. O Boże, to jest po prostu mężczyzna, którego znam i z którym będę. Bardzo dziwne to było. I moja przyjaciółka mówi do mnie, a on jest też profesor Bozar. A ja mówię, okej. Okay. I mówię, to muszę po prostu go poznać, muszę wejść do jego pracowni, żeby po prostu mieć dyplom i zobaczyć, kto to jest i tego. I więc weszłam do tej pracowni, no i tak zostałam i dostałam przez 21 lat. Po jego stronie się rozwinęło to w uczucie prawdziwej miłości, też szacunku i miłości i do jego pracy, i do tego człowieka, bo ten mężczyzna był naprawdę osobą, nie mam słów nawet, żeby opisać tą osobą, ale nie znałam takiej osoby pięknej w środku. On zawsze mówił, że każdy człowiek jest dobry.
La grande question que je me suis posée, c'est évidemment l'importance de chacun et sa fragilité.
Dobro, piękno, miłość, rozstanie. Człowiek jest dobry czy zły? Na to pytanie sztuka nie da odpowiedzi. Nasz wizerunek zawsze jest niekompletny. Istnieje poza życiem, złudnie. Ulotnie, nie do końca. Tak jak portret chłopca na przetartym płótnie zręcznie wyprutymi niteczkami.
Między dwoma szybami masz materiał, który on zrobił zdjęcie i potem zobacz, drapał to zdjęcie, widzisz?
Wyciągnął nitki tak. Z tego zdjęcia, to takie cieniutkie płócienko.
Tak.
I ta twarz płótno, tego chłopczyka zobacz. Zanika.
Jak go dajesz tak, to widać to zdjęcie, a jak dajesz go pod światło, to już go nie ma.
Im mniej światła, tym bardziej widać.
Tak, tak. Krystian w Japonii, w Nuashima, zrobił archiw serca, gdzie mamy całe archiwum serc wszystkich ludzi, którzy się nagrywali po świecie. Jest taki korytarz, który się nigdy nie kończy. Wszystko na biało jest. No i wchodzisz, masz takie kabiny, masz takie piękne otwarcie na morze, bo to jest na morzu, to jest na wyspie. I masz słuchawki, masz komputer i na przykład piszesz nazwisko, nie wiem, mojej mamy. Masz na liście, czy ona się nagrała i możesz słuchać serce mojej mamy, który bije. I to jest piękne, że jest taki perlinarz. Musisz pojechać do Tokio, z Tokio musisz wziąć drugi samolot, musisz wziąć statek, potem drugi statek, żeby dopłynąć do Krystiana. Więc to jest cały taki piękna podróż, żeby wysłuchać na przykład serce kogoś. I to, to jest coś przepięknego, uważam.
A może sztuka ratuje emocje i bliskość w nieustannie rozpadającym się świecie? Ma moc wskrzeszania tych, których nie ma, choć czasu nie zatrzyma. Życie zawsze potoczy się dalej.
No bo jak Krystian zmarł, to miałam ten doj, to znaczy, że miałam żałobę, która trwała 2 lata, no ale miałam psychoterapię w Polsce. Zawsze Krystian mówił, coś się stanie, trzeba iść dalej, więc z tym młodą kobietą może kogoś znajdę, ale nie chciałam znaleźć w mojej gronie artystów. Nie chciałam żyć z artystą, bo jest skomplikowane żyć z artystą. Jestem artystką i nie chcę być, słuchać problemów innych artystów, bo mam swoje własne problemy. Jestem bardzo egoistką przy tym. A druga rzecz, mi się wydaje, że Krystian jest na takim wysokim poziomie, że żaden artysta inny nie by nigdy nie doszedł ani do kostek. Więc dla mnie to było bardzo logiczne, że to nie mogło być to. Więc się zapisałam na taki profil, szukanie mężczyzny, ale nie tylko do ślubu, po prostu mieć partnera do życia, do wyjazdów, coś robić. Właśnie Arno mi zaprosił wypić herbatę czy tam kawy. Tak się spojrzałam na niego i w tym momencie mówię, wow, on jest ciekawym mężczyzną. On ma bardzo piękny głos i bardzo jest taki spokojny mężczyzną. No i potem weszedł do mojego mieszkania, nigdy nie wyszedł i tak już zostało do tego momentu. Więc to chyba chodzi też o to, żeby się otworzyć w pewnym momencie, co nie? Bo czasami nie widzimy, co jest obok nas, jak jesteśmy w traumie czy coś. Coś jest, ale jest tak, o, jest mur i nie widzimy, co jest dobre.
A gdzie teraz jest Arno?
Arno poszedł na kolację teraz profesjonalną.
Służbową?
Służbową, tak. Uciekł do pracy. Muszę ci pokazać, jak to się robi. Jak widzisz, że ja nie mogę zrobić większego obrazu jak 3 metry na metr. Czemu? Bo mi nie wyjdzie przez okno. Więc mi się wydaje, że każdy artysta pracuje, jak jest ta stworzona pracownia u niego, co nie? Że ta pracownia ma kształt taki, no to nie musimy przez te drzwi coś wynieść, co nie? Więc robię w kółko to samo. Ja maluję na takim metalu. Bardzo cienki, ale uważaj, żebyś sobie nie... bo one bardzo tną. Trzeba bardzo uważać.
Patrzę na ostre metalowe powierzchnie pokryte wielobarwną skórą z wosku, która przypomina łuski wymarłych gadów. Drobinki prześwitującego aluminium błyszczą na obrazach jak konstelacje nieznanych światów. Na ich tle woskowe głowy ustawione pod ścianą wyglądają niczym wizerunki obcych, człekokształtnych istot pozaziemskich.
Mi się wydaje, że każda osoba musi coś zostawić po sobie. Mi się wydaje, że żyć bez żadnej funkcji, żeby coś było, żeby coś rosło, żeby po prostu mieć tą kreację czegoś. Nawet ten pan, co sieje te kwiaty, no daje ten gest, żeby ludzie oglądali te kwiaty, które po prostu się ujawią po kilku miesiącach. To jest ten gest. I mi się wydaje, że ja mam coś tutaj do powiedzenia przez moje życie, że ja coś muszę tutaj zostawić. Ja zawsze mówię tak, że każda osoba ma klucz ze sobą, tylko my szukamy cały czas do tego klucza, tego zamka, żeby otworzyć ten zamek, też zobaczyć, co jest za tym zamkiem, to znaczy mieć te odpowiedzi, jak na początku mówiliśmy, czy jesteśmy sami, co jest po śmierci, te wszystkie pytania, co nas dręczą. I co zostawiamy po sobie? Szukam odpowiedzi na pytania, na które nie mam odpowiedzi. Na te pytania.
A kto się ma?
No właśnie wszyscy szukają.
A właśnie, to co jest ważniejsze? Poszukiwanie czy znalezienie odpowiedzi?
Poszukiwanie.
O czym jest sztuka? O pamięci? O miłości? O strachu, cierpieniu, radości? O próbie oswojenia śmierci? O potrzebie zostawienia śladu? A może sztuka pozwala jedynie stawiać pytania o to, kim jest człowiek i do kogo należą nasze dni? I robić to bez wstydu, bez natarczywości i bez konieczności udzielenia odpowiedzi.
Sztuka mi daje satysfakcję istnienia.
Każdy kadr to doświadczenie. Każda warstwa wosku, historia. Każde serce, czyjeś życie.